Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam bardzo serdecznie. Dziś m.in. o nowych pomysłach na złagodzenie projektu ograniczenia handlu w niedzielę. Czy sklepy powinny być otwarte, ale tylko do 13? Zapytamy o podwyżkę płacy minimalnej. Sprawdzimy także, czy pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny, powinni być chronieni przed zwolnieniem. W regionalnym punkcie widzenia witam gości. Harald Matuszewski, szef OPZZ w regionie.
Dzień dobry.
Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Witam serdecznie. Jest z nami także Jacek Regiec, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji i pracodawców Lewiatan.
Dzień dobry.
Witam. I Leszek Walczak, przewodniczący Solidarności w regionie bydgoskim. Jeśli mogę troszeczkę bliżej pana prosić do mnie. O, teraz będzie idealnie. W parlamencie trwają prace nad obywatelskim projektem dotyczącym ograniczenia handlu w niedzielę. Co jakiś czas pojawiają się nowe pomysły na złagodzenie zakazu. Ostatni zakłada, że sklepy będą mogły być otwarte, ale tylko na jedną zmianę, czyli na przykład do 13. Pierwotny projekt zakłada, że handel będzie dopuszczony tylko w 7 niedziel w roku. No i pytanie, czy sklepy powinny być otwarte w niedzielę, ale krócej. Leszek Walczak.
W moim przekonaniu powinny być, tak jak mamy w projekcie, zamknięte. Natomiast wiadomo, jak jest, może już nie tyle opór społeczny, co bardziej akurat polityczny, czyli polityków, którzy najpierw coś deklarują, potem zmieniają swoje zdanie, potem zaczynają wymyślać różnego rodzaju inne kompromisy i właściwie nie bardzo wiadomo, do czego się to dąży, tak? Bo jeżeli akurat jest jakieś założenie, że jest to dobry pomysł, a wcześniej go się deklarowało, że tak, no to stwórzmy takie prawo, nawet jeżeli ten projekt, który był zgłoszony przez Solidarność, miał w pewnym stopniu jakieś wady, to go udoskonalmy tak, żeby akurat ten czas wolny w niedzielę dla rodzin był.
Jak rozumiem, no to są próby udoskonalenia i próby no szukania kompromisu.
Znaczy nie, to są próby udoskonalenia, tylko właśnie zmienienia całego projektu ustawy, bo mówimy o zakazie czy ograniczeniu handlu, a tu mówimy teraz o tym, że będzie to zrobione w sposób tak zwany wybiórczy, czyli zróbmy coś, nie wiem, dwie niedziele, do 13, 7 niedziel. No, to jest zupełnie wypaczenie tej całej idei, która była na początku przez nas przedstawiana i zdecydowanej większości, zanim akurat nie ruszyła cała akcja agitacyjna i propagandowa przeciwko, no było akceptowane przez społeczeństwo. Dzisiaj akurat też słuchając również Radia PIK, wielu, kiedy akurat były te różnego rodzaju propozycje, wielu akurat słuchaczy wypowiadało się wręcz odwrotnie, że jednak powinna być ta niedziela wolna, więc...
No z badań wynika, że zdania są mocno podzielone.
No właśnie.
To zamknięcie od 13 dla Solidarności, bo to byłby kompromis, to byłoby rozwiązanie do zaakceptowania?
My najpierw chcemy wiedzieć, jaki rzeczywiście jest końcowy projekt rządu, tak? Bo na dziś mamy tyle wersji, że właściwie zaczynamy się gubić.
Handel w niedzielę tak, ale krócej. Jacek Regiec?
Wydaje mi się, że to byłoby dobrym rozwiązaniem. Na pewno skrócenie jest jak najbardziej wskazane. Natomiast obawiam się jednej rzeczy, mianowicie tego, że to w niewielki sposób zmieni mentalność ludzi, dla których sposób spędzania czasu w galeriach jest sposobem bardzo rozpowszechnionym. I z tego, co obserwuję wśród znajomych, to rzeczą normalną dla nich jest to, że po prostu w niedzielę zabierają całą rodzinę i w taki sposób spędzają czas.
No tak, ale spójrzmy z perspektywy pracodawcy. Mówi się, że spadną obroty i to o 4%. Dla pracodawcy to faktycznie pracodawców byłby to realny problem? Czy oni by sobie poradzili z tym?
Trudno powiedzieć. Trudno wyciągać teraz jakieś analizy ekonomicznej, czy rzeczywiście będzie to 4%, czy będzie to 10%. Natomiast ograniczenie w niedzielę przynajmniej do połowy czasu, do tej godziny 13, myślę, że nikomu by nie przeszkodziło i że spokojnie po analizach i po konsultacjach społecznych dałoby się to wprowadzić. Wydaje mi się, że z ulgą i z przyjemnością dla wszystkich.
Dla OPZZ taki kompromis byłby do zaakceptowania?
Ja myślę, że jest to projekt oczywiście Solidarności. Ja uważam, że ten projekt nigdy nie miał szerokiego poparcia społecznego. Jest to propozycja dla społeczeństwa. Większość społeczeństwa, z którym się rozmawia, oczywiście mówi, że to ograniczenie jest zupełnie zbędne z punktu widzenia społecznego, bo jak ktoś chce, to...
Z badań wynika, że jest różnie. Czasami 60% jest za, czasami przeciwko, później te decyzje różnie,
ale przecież nikt nikogo nie zmusza do chodzenia po galeriach, nikt nikogo nie zmusza albo zakazuje mu chodzenie do kościoła, czy gdziekolwiek, no, w jakiś inny do chodzenia po parku, więc nie regulujmy społeczeństwu jakby jego czasu.
No ale zmusza się pracownika do pracy w niedzielę. No,
jeżeli mówimy o zmuszaniu do pracy, no to trzeba powiedzieć o pracownikach służby zdrowia, komunikacji miejskiej, innych branż. To my mamy inną propozycję. Jeżeli oczywiście jest to taka jakby dolegliwość dla tych pracowników, to proponujemy podwyższenie stawki w te godziny pracy, ale dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy pracują, muszą pracować w soboty, w niedzielę, wodociągi i markety i tak dalej. Patrząc do marketu, otwarcie sklepu to są koszty. I teraz ograniczenie tego handlu do kilku godzin, to nakładają się wyższe koszty na mniejszy jakby czas pracy. Więc sytuacja jest bardzo złożona. Ta propozycja została społeczeństwu złożona, ale ona... Nikt się o nią nie dobija i myślę, że nic się nie stanie, jeżeli społeczeństwo będzie w dalszym ciągu samo sobie regulowało swój czas wolny i zagospodarowanie czasu wolnego. A jak chcemy zmienić tych, którzy w niedzielę pracują, no to spróbujmy znaleźć takie rozwiązanie, które dotyczy wszystkich branż i wszystkich pracowników.
No wszystkich się nie da.
Dlaczego?
Jeżeli akurat służbę zdrowia chce tak zamknąć, albo zakłady pracy w trybie ciągu, no bądźmy, można powiedzieć, trochę poważni.
A dlaczego mamy wyjątki robić?
No bo jeżeli akurat są zakłady pracy, które muszą pracować w trybie ciągu, no to wiadomo, że one będą pracowały. Jeżeli są służby, które muszą pracować, to one będą pracowały, ale czy handel musi pracować? Tak. Więc i tam, gdzie akurat nie muszą pracować, nawet w zakładach pracy, bo to jest akurat przedstawiciel pracodawców, wiadomo, że jeżeli nie ma takiej potrzeby i konieczności, no to jest wolna sobota, jest wolna niedziela.
Nie próbujmy układać życia społeczeństwu, dajmy im wolność wyboru.
Że tak naprawdę ten projekt nie ma szerokiego poparcia. Zgadza się pan z tą opinią?
Znaczy, ja już cały czas podkreślam, że wszystko zależy, kiedy jest przedstawiany sondaż. W zależności od tego, jak jest nagłaśniane, czy jest negatywnie, czy jest pozytywnie. Samych pracowników niewielu dziennikarzy się ich pyta. Jak mówimy na przykład o pracy do 13, no to w waszym radiu zadzwoniła pani ekspedientka, która mówi, że do 13 to też będzie fikcja, dlatego że oni muszą przyjść wcześniej 2 godziny i potem wyjść 2 godziny później, dlatego że muszą posprzątać, muszą, prawda, zdać pieniądze, muszą, prawda, się rozliczyć. Więc jest to dla nich, można powiedzieć, mniej korzystne. Więc teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście wszyscy tak stracą, że w jeden dzień, na przykład w niedzielę, nie będą chodzić do sklepów? No to jest jakby zasadnicze pytanie.
Panie profesorze, prace nad projektem się przyciągają. W pana ocenie to może świadczyć o tym, że rząd obawia się właśnie negatywnych konsekwencji i tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić z tym projektem?
Czy negatywnych konsekwencji? Ja myślę, że tych punktów widzenia jest tyle, ile grup interesów. Więc tutaj znaleźć jakikolwiek kompromis, który by zadowalał wszystkich w tym samym czasie jest trudno, więc dobrze jest rozłożyć pewne zmiany w sposób ewolucyjny i taki jakiś krok to jest to uregulowanie właśnie do 13, a potem zobaczymy, co z tego wynika. Pamiętajmy, że patrząc z perspektywy największych korporacji, zarządów, lobbystów, Carrefoura, Tesco, Walmartu, tych największych sieci korporacyjnych w handlu, to oczywiście w Polsce lepiej, żeby te sklepy były otwarte 24 godziny na dobę, bo społeczeństwo jest skonsumowane. Tak jak amerykańskie, jest upodobnione trochę w nawykach. I to, co tutaj panowie podkreślali, że i tak duża część ludzi chodzi po tych sklepach i kupuje nie zawsze to, co jest potrzebne, bo patrząc z perspektywy koniecznych zakupów, no to można je dokonać w sobotę czy w piątek, dowolny dzień tygodnia, nie chodząc przecież w niedzielę do tego marketu. No więc tu siła rażenia tych lobbystów i zarządów tych korporacji będzie tak duża, że napór będzie ciągle ten sam, aby one były otwarte najlepiej 24 godziny.
Ale pojawiają się takie dane, że właśnie spadną obroty o 4%, co daje tam prawie 5 miliardów, że od 19 do 20 tysięcy mniej osób znajdzie zatrudnienie.
Bo nawet gdyby zapłacić pracownikom więcej za tę niedzielę, no to idzie to w koszty. W związku z tym nawet dodatkowy obrót jakiś tam, który by firmy osiągnęły, on będzie kompensowany tymi kosztami, które trzeba ponieść na zapłatę w pracy w niedzielę. W związku z tym mamy jałowy bieg, bo większy obrót nie daje większego wyniku finansowego i to stoimy w miejscu. To i tak nic nie daje z perspektywy efektywności i trwałości na rynku tych największych korporacji. Bo one przecież patrzą z perspektywy tylko i wyłącznie tego, aby optymalizować swoje decyzje i osiągać coraz większe stopy zwrotu.
Prace nad projektem trwają. Ostatnio pojawiły się głosy, że nowe regulacje mogą obowiązywać od nowego roku. Od nowego roku o 80 zł, czyli o 4% ma wzrosnąć płaca minimalna z 2000 obecnie do 2080 zł. Z kolei stawka godzinowa ma wzrosnąć o 50 groszy i będzie wynosiła 13 zł i 50 groszy. Taka jest propozycja rządu. Podwyżka za mała, za duża w sam raz. Jacek Regiec, Konfederacja Pracodawców Lewiatan.
Zmierzamy w tą stronę, aby pracownik zarabiał więcej, aby zagwarantować mu tą płacę minimalną. Natomiast wydaje mi się, że idziemy w troszeczkę złą stronę. Propozycją z mojej strony byłoby to, aby w końcu doprowadzić do sytuacji, kiedy zwiększamy kwotę wolną od podatku dla pracowników. I myślę, że wtedy realne pieniądze, które dostawaliby co miesiąc, byłyby pieniędzmi większymi, bo nie byłyby obciążone tym podatkiem. Natomiast jeżeli mówimy o kwocie, bardzo trudno jest to wyprowadzić. Są różnego typu sytuacje gospodarcze w różnych przedsiębiorstwach i już na chwilę obecną jest wiele sygnałów z firm ochroniarskich, które twierdzą, że na chwilę obecną przy zaniżanych stawkach usług ochroniarskich następne podniesienie minimalnej kwoty będzie kwotą, która spowoduje z jednej strony albo całkowity brak ekonomii tych przedsiębiorstw, które prowadzą, albo z drugiej strony konieczność zwalniania ludzi. Trudno tutaj jasno wyciągnąć jakiś jeden mianownik do tego.
A z drugiej strony pojawiają się głosy, że czas koniunktury, a z takim mamy do czynienia, należy wykorzystać właśnie do tego, by podnieść najniższą pensję, tym samym pomóc najmniej zarabiającym, by dokonać takiego skoku. To pana nie przekonuje, że teraz jest dobry moment.
A mamy czas koniunktury teraz?
Jest stabilny wzrost gospodarczy, najlepsza sytuacja na rynku pracy od 20 kilku lat. No tak część ekspertów to ocenia.
Nie wiem, czy zgodzę się akurat tutaj z ekspertami. Na pewno gdzieś tam mają swoje analizy, które to potwierdzają. Natomiast nie uważam, aby była to sytuacja i czas, w którym mamy już tylko czas na spijanie śmietanki. Wydaje mi się, że to jest czas, który możemy poświęcić na rozwijanie wielu branż, na inwestowanie. Natomiast nie wiem, czy jest to ten czas, żeby już konsumować.
Jak na tę podwyżkę patrzą związki zawodowe? Harald Matuszewski, OPZZ, ja myślę, że chciało więcej podwyżki o 220 zł.
Dla pracodawców oczywiście nigdy nie jest żaden czas dobry na to, żeby oczywiście jak najwięcej, znaczy więcej pieniędzy przekazywać na płacy. Dlatego warto o tym dyskutować. Ja myślę, że ten powolny skok, proces podwyższenia płacy minimalnej jest właściwym i
Ale państwo postulowaliście podwyżkę o 220 zł, propozycja jest 80 zł.
Uważamy, że wzrost gospodarczy jest w granicach tam 4 ileś procent, więc odnosząc się do tego, to uważamy, że to byłoby proporcjonalne te 2220 byłoby proporcjonalne, poza tym ciągle zmierzamy do 50% płacy, średniej płacy i jeszcze ciągle od tego jesteśmy daleko. I myślę, że ta wysokość tej płacy minimalnej wcale nie jest za wysoka, którą my stawiamy. Jednocześnie taki problem, spotykamy się z problemem analizując dotychczasową płacę minimalną, że okazuje się, że większość pracowników, którzy byli powyżej płacy minimalnej przy podwyżce 2000 zł, zeszła do płacy minimalnej. Znaczy podwyższono płacę tylko tym, którym ustawa wymuszała, znaczy ustawa wymusza, natomiast innym pracownikom, którzy zarabiali trochę więcej, po prostu obniżone. Nic nie dają, obniżone i ta grupa tych na minimalnym wynagrodzeniu się zwiększyła. I też trzeba było zastanowić się nad tym, jaki tu element wprowadzić, żeby nie spłaszczać płacy do płacy minimalnej, bo to ma
za chwilę Leszek Wałtek, ale pytanie miejsce do pana Jacka Regieca?
Tak jest.
Pana Jacka Regieca. Dostrzegają państwo taki mechanizm, że faktycznie, żeby zrekompensować sobie podwyższenie płacy czy stawki godzinowej, to stanęły wynagrodzenia albo wręcz je obniżano w firmach?
Osobiście nie spotkałem się z taką sytuacją. Natomiast jeżeli taka sytuacja występuje, tak jak pan powiedział przed chwileczką, należy się zastanowić, dlaczego to jest i czy sposób taki i nadal preferowanie takiego sposobu poprzez wymuszanie coraz wyższych stawek nie będzie powodował eskalacji tej sytuacji.
Pan Jacek Rygiec mówi, podwyższenie płacy minimalnej dla firm, dla niektórych firm może być bardzo trudne, powinna decydować bardziej ekonomia. Leszek Walczak, ta podwyżka jest wystarczająca, zbyt niska.
No właśnie, jeżeli mówimy o ekonomii, no to jeżeli mamy wzrost gospodarczy, jeżeli gospodarka z informacji ekspertów, prognozy się poprawia, również i pracodawcy mówią o tym, że jest lepiej, więc kiedy mamy to robić? Kiedy będzie znowu źle, kiedy będziemy zaciskać mieli pasa.
Ale może jest to czas na inwestycje.
Zawsze jest tak, że zyskiem trzeba się dzielić sprawiedliwie. Przeznaczać część środków na inwestycje, część środków na inwestycje, ale również w kapitał ludzki, tak? Nie może być tak, że akurat średnie wynagrodzenie, to co proponuje dziś rząd, 2080 zł. Najpierw była propozycja 2100 zł. Teraz obniżono ją do 2080 zł. To jest 1515 zł na rękę. Pytam się, czy to jest akurat satysfakcjonujące wynagrodzenie, dające szansę utrzymania się i godnego życia dla polskiej rodziny? No raczej chyba nie. Jeżeli mówimy o tym, że dziś jest również konkurencja, że pracodawcy szukają pracowników. Wiadomo, że akurat są pracownicy, którzy są wykwalifikowani, są poszukiwani, dla których można zapłacić, czy w cudzysłowie dać wynagrodzenie zdecydowanie wyższe, żeby nie przeszli do konkurencji. To nie znaczy, że tych, którzy akurat są słabym, można powiedzieć, ogniwem w gospodarce, czyli jak mówimy o ochraniarzach, czy firmach, które są firmami, które działają jako outsourcingi, tam można właściwie wyzyskiwać pracownika i dawać mu minimalne wynagrodzenie po to, żeby pracodawcy się wzbogacali. No tak, na taką rzecz się nie zgadzamy. Również chcę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o wzroście wynagrodzenia, no to jeżeli akurat w zeszłym roku rząd dał więcej niż nawet proponowały organizacje związkowe i pracodawców, to dziwne jest, że dzisiaj, kiedy mówi, że i chwali się, że jest lepsza koniunktura i mniejsze bezrobocie i lepiej się kraj rozwija, proponuje zdecydowanie mniej. Mieliśmy już praktycznie szansę, żeby dojść do tych 50% średniej. To, co akurat już mówiliśmy w naszym projekcie Solidarności, że jeżeli wzrasta PKB, niech wzrasta płaca minimalna. Jeżeli nie będzie wzrastało PKB, będzie, prawda, jakieś zachwianie na rynkach.
Ale tu jest wzrost o 4%, mniej więcej taka jest prognoza dotycząca
5,8%
PKB.
Akurat jest, wzrost powinien być minimalny, wzrost płacy tej minimalnej około 5,8%, wtedy doszlibyśmy do tych 47,9% akurat średniej krajowej i zmierzalibyśmy akurat w dobrym kierunku.
Panie profesorze, no część ekspertów uważa, że wzrost płacy minimalnej należałoby wyhamować, bo zbyt szybki może być szkodliwy dla gospodarki, dla firm. Też tak pan na to patrzy?
Szkodliwy, jeśli oczywiście przekracza tempo przyrostu produktu krajowego brutto czy tam dochodu narodowego, to zawsze szkodzi, ponieważ daje impuls wzrostu cen, bo pamiętajmy, że płaca jest komponentem kosztu, w związku z tym to osłabia złotego. Z perspektywy przyjęcia na przykład euro w długim okresie znowu to nie poprawia sytuacji tej daleko siężnej dla pracowników o najniższych wynagrodzeniach, bo przeliczając to ponownie przy 4 zł, 4,20 nadal jest to niskie wynagrodzenie. W związku z tym trzeba pamiętać o tych rygorach makroekonomicznych, które są bardzo istotne. Ale spójrzmy na sytuację z perspektywy lat w tym tysiącleciu. Jak to w Polsce wyglądało? No więc płace realne wzrosły średnio o 22%. PKB wzrósł o 70%. Dysproporcja między wzrostem PKB w cenach stałych, czyli wydajność społeczna, wzrosła o 70%, ponad trzykrotnie słabiej wzrosły płace realne. I tu jest mankament, ponieważ jak patrzymy na Europę, jesteśmy jedynym krajem o tak dużych dysproporcjach wśród tych, które uzyskały jakiś tam przyzwoity wzrost tej płacy realnej. Szybszy wzrost płacy realnej mamy na przykład w Norwegii, w Szwecji, ale także Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Estonia. przyrost płacy realnej, ale jeśli chodzi o przyrost PKB, jest wolniejszy i nie było problemu dla tych krajów w tym, aby godzić interesy i makroekonomiczne i te mikroekonomiczne. Raczej szło to w zgodnym rytmie. Jeszcze raz mówię, w krajach bardzo wysoko rozwiniętych, jak w Szwecji, w Norwegii, czy w tych krajach, które doganiają, jak Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Łotwa, Estonia, bo te akurat mają lepszy przyrost tej płacy realnej, a tempo wzrostu PKB jest zdecydowanie niższe, a więc nic się nie stało w tych krajach tak złego, a więc można w pewien sposób przymrużyć oko na te 4%. Nie jest to chyba zbyt wysoka stawka. Pamiętajmy o tym, że to jest przyrost płacy nominalnej o 4%. To jeszcze zmniejszając o inflację, da nam to tam 2 z kawałkiem. To i tak jest mniej niż te 4% PKB, bo to jest 2,7, wyjdzie 2,6 tempo wzrostu płacy realnej. PKB w cenach stałych wzrośnie o 4, jak słyszeliśmy. A więc i tak mamy dysproporcję około 1,3 punktu procentowego. I tak nic się złego nie dzieje, nie ma tego impulsu, ale oczywiście 2200-2300, taki skok z roku na rok o 10% płacy nominalnej, płacy minimalnej, nominalnej, to jest zbyt dużo.
Nie? Pojawiają się takie opinie, że jeśli ta płaca będzie rosła zbyt szybko, to część pracowników, szczególnie ci nisko wykwalifikowani, będą wypychani z rynku pracy. Jacek Rygiec, może być taki mechanizm, że pracownicy będą szukać tych, którym mogą zapłacić, a ci mniej wykwalifikowani, no właśnie.
Na pewno dojdzie do takiej sytuacji, to jest jedna rzecz, natomiast chciałbym jeszcze tutaj odnieść się do tego, co przed chwileczką profesor powiedział, a mianowicie powinniśmy wprowadzić jeszcze jeden wskaźnik, a mianowicie wskaźnik kosztów wynagrodzenia, które mamy i całkowitego kosztu pracodawcy, który pracodawca musi ponieść w związku z zatrudnieniem pracownika. I tutaj nie do końca możemy porównywać się z wszystkimi krajami, które mamy dookoła, bo wygląda to całkiem inaczej w innych krajach.
Herald Matuszewski, nie obawiam się państwa takiego mechanizmu wypychania, jeśli ta płaca będzie rosła zbyt szybko, pracowników
nie, patrząc przez pryzmat jakby spadku bezrobocia, to ta sytuacja jest przecież ta sytuacja nie grozi w tej chwili, a jeszcze jak wspomnimy, że gdyby naszego rynku pracy nie zasilali Ukraińcy i dzisiaj w granicach międzynarodowych, to mielibyśmy w ogóle krytyczną tę sytuację na rynku pracy i akurat podwyższenie płacy nie spowoduje, że ludzie zwiększy się bezrobocie z uwagi na wzrost oczywiście płacy. Takiego zagrożenia nie ma. Natomiast warto dyskutować, żebym tutaj pan wspomniał, nad kosztami oczywiście pracy. Ile tego haraczu oczywiście trzeba płacić na budżet, a ile pracodawca, pracownikowi zapłaci budżetowi, zapłaci ile dla ciebie. To jest ciągle sprawa otwarta i nad tym warto dyskutować. I kiedy porównujemy się, przepraszam, do Czech, Estonii i Łotwy i tak dalej, to warto popatrzeć na ten mechanizm, jaki u nich funkcjonuje. On jest jednak nieco inny, mniej kosztowny, aniżeli u nas i warto tu się otworzyć. I to jest oczywiście sprawa dla związków zawodowych i pracodawców. Także.
Takie małe sprostowanie, czy mniej kosztowne, czyli ten udział kosztów pracy wytwarzanej wartości dodanej w Polsce i tak jest niższy od we wszystkich wymienionych krajach, jest wyższy. Niższy jest tylko w Rumunii, zresztą wielokrotnie powtarzałem, i na Litwie. O tych krajach nie mówiłem. Tam mamy niższe koszty pracy w stosunku do wytworzonej wartości dodanej. To oczywiście jest komponent płacy tej, którą otrzymujemy, czyli tej płacy netto i całego dobudowania ZUS-owskiego u nas i podatkowego, ale to i tak jest 37 około procent do PKB. Mówię niżej, to jest tylko Litwa i Rumunia, więc przedział do dyskusji między stroną pracodawców a pracobiorców jest ogromny. Myśmy zjechali z 46 do 37%, więc jesteśmy krajem, który najwięcej stracił i oczywiście od strony pracobiorców. Ja nie mówię dla pracodawców, to jest na pewno bardzo dobry stan, bo i zyski w PKB są większe, udział zysków wzrósł o wiele szybciej niż płac, a więc mamy typowy taki wilczy kapitalizm po prostu, który nie jest w żaden sposób regulowany i czas zacząć myśleć o perspektywie właśnie wchodzenia do strefy euro i budowania silnego społeczeństwa. A silne społeczeństwo to płace, które są transparentne, to wytwarzane
Jacek
wartości dodane.
Ma pan poczucie, że współtworzy pan taki wilczy kapitalizm?
Trudno jest mi się z tym pogodzić, zwłaszcza obserwując firmy skupione w naszym związku, albo obserwując innych pracodawców, z którymi na co dzień gdzieś mam do czynienia, nie widzę drastycznie zarabiających kapitalistycznych kolegów, nie widzę tego przekładającego się pieniądza, który brzęczy im w kieszeniach, tego po prostu nie widać, może tego po prostu nie ma.
Regionalny punkt widzenia jest. Po krótkiej przerwie zapytamy m.in. o to, czy dojrzeliśmy do tego i czy stać nas na to, by wydłużyć czas płatnego urlopu do 32 dni, jak postuluje od dłuższego czasu OPZZ. Zostańcie Państwo z nami.
W Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Trochę przygotowanie do potężnej operacji obniżenia wieku emerytalnego. Od 1 października uprawnienia może uzyskać dodatkowo ponad 300 tysięcy osób. Część z nich będzie chciała pracować dalej. No i zapytajmy tak krótko, jaka może być praktyka. Jacek Regiec, pracodawcy chętnie pozostawiają w firmach takie osoby, które mają uprawnienia emerytalne, czy wolą, żeby poszły na emeryturę jak najszybciej?
Pracodawcy chętnie pozostawią u siebie tych pracowników, którzy są wykwalifikowani i którzy dobrze wykonują swoją pracę. Jeżeli jest to pracownik, który u nas jest od dłuższego czasu, który tą pracę wykonuje i znają od podszewki, to uważam, że pracodawcy jak najbardziej chętnie zostawią takiego pracownika, tym bardziej biorąc pod uwagę sytuację, że pracowników na rynku jest coraz mniej dostępnych.
A z Państwa doświadczenia, jaka jest praktyka? Bo pewnie wiele osób mimo uprawnień emerytalnych będzie chciało pracować, tylko obawiam się, że pracodawca jest wolny.
Znaczy, w moim przekonaniu nie jest to takim zagrożeniem. To, czym w sumie Mówił pan prezes, jest prawdą, że jeżeli jest to bardzo dobry, wykwalifikowany pracownik, przydatny w zakładzie, to on będzie miał spokojną rolę. Mało tego, jeżeli będzie chciał przejść na emeryturę, bo będzie zmęczony, będzie już, można powiedzieć, wypalony, to i tak będą zabiegać u niego, żeby jednak został, chociażby nie wiem, na pół etatu miał emeryturę i tam w sumie u nich pracował, bo takie przypadki mamy właśnie w tych firmach, gdzie brakuje takich bardzo dobrych, wykwalifikowanych pracowników, którzy są niezbędni i potrzebni. Dlatego z tym byłbym spokojny. Spora grupa pracowników rzeczywiście będzie chciała, bo już czuje się zmęczona, wypalona, przejść na tą emeryturę. Zdaje sobie doskonale sprawę, że ta emerytura może nie być duża czy bardzo satysfakcjonująca, ale mimo tego będą się na to godzić. Również jest przygotowywana i taka... Zresztą to było jakby omawiane przy tej działalności informacyjnej, którą prowadziliśmy, że będą przygotowane takie programy aktywizacji tych emerytów, którzy chcieliby pracować, którzy akurat no, pracodawca ze względów na sytuację ekonomiczną dokonuje takich zwolnień i wtedy rzeczywiście mając ten wiek emerytalny, to są ci, którzy są, można powiedzieć, tak zwany w pierwszej kolejności przewidziani do zwolnień, żeby jednak zostawić pracowników, którzy mają małe szanse na potem na zdobycie pracy, żeby jednak mieli możliwość dalszego wykonywania czy swojej pracy, czy innej, ale to myślę, że jak rząd przygotuje taki projekt, natomiast ja bym się tutaj w tym wcale nie martwił i nie robił z tego problemu.
Bo są osoby, które są chronione 4-letnim okresem wprowadzonym po poprzedniej zmianie, czyli podwyższeniu wieku, no te osoby nie będą mogły być wysłane na emerytury, bo ten czas ochronny jest prawem nabytym i on będzie działał, tu jeszcze dopytam pana Jacka Regieca, to rozwiązanie zbytnio wiąże ręce pracodawcom, czy to jest słuszna ochrona?
Wiąże ręce. Tak, jak najbardziej uważam, że drastyczne uregulowania w każdej mierze nie są dobrym rozwiązaniem. Uważam, że zresztą zawsze byłem zwolennikiem złotego środka i uważam, że taka forma, która wiąże jakąkolwiek możliwość zrobienia jakiegokolwiek ruchu, nie jest dobra ani dla ekonomii, ani dla gospodarki, a na pewno nie dla pracodawcy.
A to tylko moje pytanie. To co w takim przypadku ten pracownik, który ma chociażby te 4 lata do emerytury lub 3, zostanie pozbawiony pracy, gdzie on znajdzie na rynku pracy zatrudnienie? Pamiętamy programy 50+.
Znaczy, to mówimy
plus
o osobach, które osiągną wiek emerytalny, będą miały uprawnienia, ale mimo to mają ochronę.
Ja właśnie cały czas powtarzam, że jeżeli tej ochrony by nie było, to co w związku z tym, tak? Bo ta ochrona,
znaczy, ochrona jest nabyta. Ale rozumiem, że powinna na teraz 4 lata wstecz, na przykład, jeśli miałaby obowiązywać, czyli od 56 do 60 roku życia kobiet. Nie?
No nie, no jeżeli akurat wprowadzaliśmy przepisy i te przepisy były wprowadzane, no to nie można teraz zmieniać, bo to w moim przekonaniu by skrzywdzono tych, którzy akurat już wcześniej wtedy te prawa nabyli. Natomiast wszystkie programy, chcę zwrócić uwagę, 50+, 60+, pamiętamy, które rząd poprzednio dni przygotowywał, w ogóle nie wypaliły. To był jeden wielki dramat. Duże pieniądze przede wszystkim na urzędników i na kadrę szkolącą wyrzucone w moim przekonaniu w błoto. Nie ma takiej możliwości, żeby pracownika 50+ zatrudniali pracodawcy, którzy mają na rynku młodych, wykwalifikowanych, wykształconych, chętnych do pracy ludzi, którzy akurat też szukają pracy. Więc należałoby się na tym zastanowić, jak to pogodzić, ale na dziś, na razie te wszystkie programy to po prostu były słabe.
Ale będzie taka sytuacja, i to podkreśla część ekspertów, że z jednej strony pracownicy będą mieli uprawnienia emerytalne, ale pracodawca nie będzie mógł na przykład już rozwiązać
umowę. To nie będzie wielki problem społeczny.
To dotyczy miliona pracowników.
Ale tak, to gdyby wszyscy chcieli z tego skorzystać, ale nie sądzę, bo to będą wyjątkowe sytuacje i myślę, że również i pracodawcy, i pracownicy tu się porozumieją, bo człowiek, który pracują, że tego będą o niskich kwalifikacjach, nie wiem, ciężka praca fizyczna, to ci ludzie oczywiście chętnie z tego skorzystają, natomiast może to dotyczyć pewnej grupy, która no, pracuje, bo ja wiem, no, umysłowo, powiedzmy, bardziej są fizycznie bardziej zdolni, psychicznie do wykonania dalszej pracy, to tu jednostkowy problem może się oczywiście w tej grupie pojawić, ale ja bym tego nie widział problemu społecznego.
Panie profesorze, to kończąc ten wątek, bo deklaracje deklaracjami, z pana obserwacji pracodawcy faktycznie są skłonni do tego, by starszych pracowników zatrzymywać, czy jednak wolą młodszych?
No zobaczymy, jak będzie wyglądała realizacja tych wszystkich tutaj zmian prawnych, a tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że Polacy są narodem bardzo przepracowanym. No to mamy ponad 1900 godzin rocznie roboczych godzin. A więc obok Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Irlandii chyba, jesteśmy krajem, który no, poświęca, gdzie ludzie poświęcają dużo czasu swojego na pracę. I patrząc z perspektywy osób w wieku przedemerytalnym, prawdopodobnie i tak większość będzie chciała, czy to są pracownicy umysłowi, czy fizyczni, jak najszybciej pójść na emeryturę. Tak z moich wywiadów i obserwacji wynika, że rzadko się zdarza, żeby ktoś deklarował ochotę, tak, pozostania w pracy.
No sytuacja się zmienia, kiedy ktoś dowiaduje się, ile ma dostać tej emerytury. A, no, znam takie przypadki, że te osoby natychmiast zmieniają zdanie i by chciały pracować dłużej. Pan mówi, jesteśmy przepracowani. Wraca pomysł OPZZ, by wydłużyć czas płatnego urlopu z 26 dni do 32 dni. Pracownicy pewnie by się ucieszyli. Pracodawcy zaraz zapytamy, czy się by ucieszyli. Harald Matuszewski, stać nas na takie rozwiązanie? Skąd taki pomysł?
Ja myślę, że to jest... Oczywiście pomysł ten wynika stąd, że o czym pan profesor był uprzejmie przed chwilą wspomnieć, że Polacy pracują jakby najdłużej. Najwięcej są najbardziej przepracowani. Kłania się tu oczywiście innowacja, organizacja pracy i tak dalej, te rzeczy, bo my inwestujemy dzisiaj, pracodawcy w wielu oczywiście dziedzinach bardziej chcą zaoszczędzać albo racjonalnie prowadzić swoją firmę przez pryzmat niskich płac w firmie, a nie inwestowanie w nowe technologie. Bo to oczywiście i daje potem w perspektywie możliwość podniesienia płacy, daje większą efektywność produktu finalnego. I my uważamy, że żeby rozpocząć dyskusję na ten temat, oczywiście, żeby Polacy pracowali mniej godzin, to mówimy, no w takim razie, jeżeli nie możemy z tym nic zrobić, to dajmy ludziom bardziej przemęczonym dłuższe urlopy. I to jest jakby odpowiedź na ten stan. Ale chcielibyśmy, żeby ten się stan zmienił, to wtedy oczywiście ta propozycja odnośnie urlopu byłaby jakby mniej jakby dyskusyjna, mniej kontrowersyjna z naszej strony. Ale przy tym
czyli
przepracowaniu...
Skrócić godzinowo, tak?
Tak, żeby
ale codziennie po 7
nie,
godzin? Czy...
Nie. No tak, w pewnym sensie oczywiście nie 8 godzin oczywiście pracujemy, ale chodzi o to, żebyśmy pracowali 10, 11, 12 godzin, bo taką sytuację mamy. My nie chcemy zejść 8-godzinnego na 7 czy 6-godzinny czas pracy. Nasza propozycja w tym kierunku nie idzie, tylko żeśmy nie pracowali.
Czyli zejść na
od poniedziałku do soboty.
Do soboty, godzin.
Tak, i po 12 godzin. O to tutaj chodzi, prawda?
Jacek Regiec. Obecne 26 dni, dużo, mało, należy wydłużyć ten czas.
No myślę, że dla nikogo zdziwieniem nie będzie, jeżeli powiem, że uważam, że to jest to zupełnie wystarczający czas na to, aby spędzić go na urlopie. Wiem, że dla wielu przedsiębiorców będzie problemem wydelegować pracownika, który będzie miał do tego prawo, aby spędzić dłuższy czas na urlopie, który będzie chciał ciurkiem wybrać 26 dni urlopu wypoczynkowego. To w wielu przypadkach może sparaliżować pracę firmy, jeżeli jest to pracownik kluczowy. Takie proste przełożenie tego na dodanie 6 dni, bo pracownicy są przemęczeni, może być troszeczkę wylaniem dziecka z kąpielą.
Ale z drugiej strony jest taki problem, jak tutaj podkreśla strona związkowa, że jesteśmy bardzo przepracowani. To jak sobie poradzić z tym przepracowaniem?
Dla mnie bardzo prostym odniesieniem jest odniesienie do branży IT, bo przy okazji gdzieś tam reprezentuję firmy z branży IT. Jak najbardziej jednym z takich branż i w zasadzie specjalizacji jak programiści, których zatrudniamy u nas, praca jest bardzo trudna. Praca wymaga skupienia. Natomiast wprowadzone regulacje, które tutaj są, mówiąc o tym, że po przepracowaniu pełnej godziny przy komputerze mamy mamy 5 minut dostępne na to, żeby odpocząć, odejść od komputera, wyprostować kości, co w perspektywie każdego z dnia daje nam niemalże godzinę wolną. W tym momencie dla mnie, jako dla przedsiębiorcy, to już jest efektywny czas pracy. pracy pracownika nie 7, nie 8 godzin, a 7. W momencie, gdy dorzucimy do tego jeszcze półgodzinną przerwę, to on mi się skurcza do jeszcze mniejszej ilości czasu. To jest tylko mój subiektywny przypadek. Natomiast pracodawców i różnych form zatrudnienia, różnych branż jest na tyle dużo, że wprowadzenie jednego wspólnego mianownika uważam, że nie będzie dobrym rozwiązaniem dla wszystkich.
Profesor Mirosław Gajzę, taka propozycja wydłużenia płatnego urlopu byłaby zbyt kosztowna?
No spójrzmy na inne kraje. No, raczej plasujemy się gdzieś tam w czołówce, jeśli chodzi o długość tego urlopu i wydłużenie go do 32 dni, no stawia nas chyba na pierwszym albo drugim miejscu w Unii Europejskiej, co do długości tego czasu urlopu. W związku z tym, tak jak mówiłem, to przepracowanie wynikiem jest głównie słabej organizacji pracy. Widać z tego, że tu jeszcze jest duże pole do zagospodarowania, aby tę pracę lepiej po prostu zorganizować i skrócić realny czas pracy do tych prawdziwych 8 godzin, ale pamiętajmy również o tym, że doszły dni wolne, jak 6 stycznia przecież, Święto Trzech Króli, 15 sierpień, a więc tak dokładamy te dni wolne i przerwy między tymi dniami wolnymi również często są brakiem czasu pracy i to też trzeba brać pod uwagę, aby nie przesolić. I wydaje mi się, że to jest chyba zbyt hojny pomysł tych 32 dni urlopu z uwagi na te tutaj kwestie, które już wcześniej występowały.
Ten tydzień, jak mówią niektórzy, ma tylko 3 dni. Przed nami kolejny długi weekend. Część pracodawców podkreśla, że to problem dla firmy, bo nie można nikogo przymusić oficjalnie do brania urlopu w piątek, a wydajność jest wtedy słabiutka, bo to długi weekend. Leszek Walczak. To jakie zmiany byłyby potrzebne? Pracodawcy powinni mieć na przykład możliwość, tak jak jest urlop na żądanie dla pracownika, to powinni mieć możliwość wysłania na urlop tego i tego dnia.
Mają taką możliwość. Mogą zawierać porozumienia dotyczące akurat tego dnia wolnego z organizacjami związkowymi, z grupami pracowników, czyli z reprezentacją.
Ale pracownicy mogą powiedzieć, że nie.
Rozumiem, ale mogą, mówię. I zdarza się akurat w firmach, że ten dzień staje się dniem wolnym, tak? Jest wypracowany. Wiadomo, że akurat nikogo jakby przymusić nie można. Natomiast to też się wiąże z tym, o którym mówił pan profesor, wypoczynkiem, bo u nas ta liczba godzin przepracowanych jest zdecydowanie za duża. I to jest ta zmora nasza, bo gdyby przestrzegać literalnie przepisów prawa pracy, kodeksu z 8-godzinnym dniu pracy i 40-godzinnym tygodniem pracy z nadgodzinami, które są literalnie przypisane, nie byłoby tego problemu. To jest właśnie ten kłopot. Natomiast w tych przypadkach zdaje się akurat na rozsądek zarówno i organizacji związkowych pracodawców. Te rozwiązania są przyjęte. W naszym województwie kilkanaście firm akurat tak funkcjonuje i no, jest to dobre rozwiązanie.
W wielu firmach organizacji związkowych nie ma. Jacek Rejk, jest taki długi weekend. To jest dla pana jako szefa faktycznie problem? Należałoby dać panu możliwość, żeby pan wysłał przymusowo na przykład załogę w piątek na urlop?
W chwili obecnej nie ma takich prawnych regulacji, które by na to pozwalały. Tak jak panowie wspomnieli, gdzieś tam, pomimo że tych regulacji nie ma, to takie sytuacje są i regulowane są. One są pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Natomiast uważam, że w niektórych sytuacjach tak powinna być możliwość, aby pracodawca mógł zdecydować o tym, że ten dzień jest dniem wolnym, wszyscy idziemy na urlopy. Proszę też zwrócić uwagę na niekonsekwencje tego, o czym teraz rozmawiamy, z poprzednim punktem mówiącym o tym, że chcemy wydłużyć naszym pracownikom czas urlopu po to, żeby odpoczywali. Czyli z jednej strony mówimy o tym, że musimy ich przymuszać do tego, żeby poszli na urlop i wykorzystali długi weekend, a z drugiej strony mówimy o tym, że za bardzo jesteśmy przepracowani i dajmy więcej urlopu pracownikom.
Nie, tutaj nie o to chodziło, że tutaj chodziło, można powiedzieć, tylko i wyłącznie ze strony pracodawców, którzy akurat mówią o tym, że w tym dniu to większość przychodzi, bo część bierze urlopy, ale część przychodzi właściwie nie za bardzo chce im się pracować. No właśnie, przesiedzą sobie te 8 godzin i właściwie jakby płaci się za niewielką wydajność tej pracy, bo przecież pamiętajmy, że jednak u nas ta wydajność pracy wśród pracowników jest bardzo wysoka w porównaniu akurat do krajów i pracowników, którzy są w krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy ścisłą czołówką, więc mamy naszych pracowników, którzy pracują zdecydowanie lepiej.
Tak? I to kolejny temat do dyskusji. My musimy kończyć. Harold Matuszewski, szef OBZZ w regionie, profesor Mirosław Gajzę, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję. Jacek Rygiec, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan i Leszek Walczak, przewodniczący Solidarności w regionie bydgoskim, byli państwa i moimi gośćmi.
Dziękuję.
Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.